Mówiąc o Aurusie, to jest pies, który pojawił się w naszym życiu w 2005 roku. Moglibyśmy tutaj opowiadać o różnych aspektach tego naszego wspólnego życia, różnych płaszczyznach, różnych momentach. Janusz Rauczko, bo to jest tak, i życie w domu, i różne spacery, wyprawy do lasu, wielokrotne wyprawy do lasu. Pamiętam te nasze wyprawy do lasu na przykład w poszukiwaniu zrzutów poroży jeleni, kiedy wczesną wiosną jelenie zrzucają do poroże, żeśmy wędrowali po tych naszych szczecineckich lasach i udało nam się na przykład dwa razy znaleźć taki zrzut poroża jelenia. Cała nasza opowieść o Aurusie to oczywiście niesamowite historie, jakie przeżywaliśmy w ogrodzie. Kolejny epizod naszego wspólnego życia to niekończące się wieczorne biesiady przed telewizorem przy transmisjach sportowych. No oczywiście ja jako kibic i piłki nożnej, i siatkówki, i wielu innych dyscyplin oglądałem te mecze, te transmisje. Aurus bardzo szybko stał się niesamowitym kibicem. Te nasze wspólne przeżycia były cały czas przeplatane troską o Aurusa. Aurus właściwie od pierwszego roku życia miał dysplazję. To jest takie zwyrodnienie stawu łokciowego. No i to wtedy się wiąże właściwie ze stałym monitoringiem, z podawaniem codziennym suplementów diety, które mają oliwić te stawy. Na szczęście Aurusa właściwie przez całe jego życie omijały wszelkie choroby. On naprawdę nigdy nie chorował. No i wreszcie przyszedł taki moment, w którym się wszystko załamało. Załamało się z tego powodu, że okazało się, że nowotwór śledziony i właściwie cała walka o życie Aurusa zakończyła się w ciągu 12 dni. Aurusa wszyscy kochaliśmy i Aurus kochał wszystkich. Aurus to był taki niesamowity kompan, przyjaciel do wszystkiego. No i teraz, jak Aurusa zabrakło, to proszę sobie wyobrazić, że dopóki nie pojawił się Aurus II fizycznie, a to trwało 3 miesiące, ja po pracy przyjeżdżając do domu wysiadałem z samochodu 10 minut. A nie mogłem sobie z tym kompletnie poradzić, że w domu nie będzie go. Wreszcie po tych 3 miesiącach znowu w naszym mieszkaniu usłyszeliśmy radosne szczekanie Aurusa II.
W Pile i w Słupsku powstały takie miejsca pochówku zwierząt, psów, kotów, pojawiają się nawet nagrobki królików. Co pan sądzi o tego typu miejscach pamięci, tak to można nazwać? Palą się znicze, są płyty nagrobne ze zdjęciami, wygląda to jak cmentarz dla ludzi.
Muszę powiedzieć, że jest to sprawa bardzo skomplikowana, chociaż w prostej ocenie to są zachwiane pewne proporcje, pewne granice tego świata ludzi i zwierząt, a one mimo wszystko nie powinny się zacierać. Czyli do niedawna jeszcze przepisy pozwalały na przykład pochować ukochanego psa na posesji swojego domu. Dzisiaj to jest niemożliwe. Więc jest to problem. Jeżeli takie miejsca są z urzędu, takie możliwości pochowania psa w takiej psiej nekropolii są stworzone, to one powinny być też według mnie z pewnym umiarem wykorzystane. No byłoby wspaniałą sprawą, gdyby w miejscu takiego pochówku psa pojawił się na przykład popolny kamień i może tabliczka z imieniem. Natomiast jeżeli słyszę, że tutaj są prawie nagrobki, znicze, kwiaty, mam bardzo, bardzo mieszane uczucia. Ja, którego relacje z ukochanym psem po prostu były niezwykłe. Mogę powiedzieć o Aurusie, że to pies, który uwierzył, że jest człowiekiem, ale Aurus mógłby powiedzieć o mnie, że ja jestem człowiekiem, który uwierzył, że jest psem. Ale mimo to uważam, że ten świat zwierząt i ludzi oddziela jednak granica, której nie możemy przekraczać. A jeżeli słyszę, że to na tych psich nekropoliach wygląda właśnie tak, to ta granica na pewno zostaje tam przekroczona.
Każdy, kto miał psa i ten pies właśnie stracił życie w jakiś sposób, czy trzeba go było uśpić niekiedy, albo zdechł z powodu starości, każdy wie, że to jest trudne przeżycie czasami. Ksiądz Janusz Bujak, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Natomiast chrześcijanin pociechę nawet po takim przeżyciu znajduje również w Panu Bogu. No bo jeżeli znajdujemy pociechę po śmierci człowieka w Panu Bogu, najbliższych ludzi, nam, rodziców, rodzeństwa, żony, dzieci i tą pociechę otrzymujemy, to trzymając się tej hierarchii wartości, ten ból po pierwsze nie może być taki sam jak po śmierci człowieka, i wyrażamy go inaczej, ten ból. Oczywiście, no myślę, że tych szczątek tego zwierzęcia też nie wyrzucimy byle gdzie. Natomiast taki cmentarz to też jest słowo zarezerwowane w sumie dla zwłok ludzkich. Więc to już jest takie upodobnienie, to już jest zacieranie różnic, moim zdaniem. I też trochę zbyt, chyba wyraz jednak zbyt dużego przywiązania po śmierci tego zwierzęcia. Trzeba tych różnic pilnować, tym bardziej, że w dzisiejszym świecie no, mamy tę tendencję, żeby dehumanizować człowieka, a humanizować zwierzęta.
Monika Małocha, psycholog. Trzeba pamiętać, że żałoba, proces żałoby i przeżycia straty wiąże się już jakby od jakiegoś czasu, też psychologia o tym mówi, nie tylko ze stratą, poszerzyło się jakby można powiedzieć to pojęcie, ze stratą drugiej osoby, ale też w ogóle z jakąkolwiek utratą i stratą, czyli nawet strata pracy, czy strata zdrowia, podobnie strata gdzieś zwierzęcia domowego, również uruchamia pewien proces radzenia sobie z tym, który nazywamy procesem żałoby. I też trzeba dziecku pozwolić przeżyć te emocje, te uczucia, gdzieś symbolicznie pożegnać to zwierzę, też pożegnać te projekcje i uczucia, tak, te znaczenia, które nadaliśmy. Czyli jeżeli zwierzę było traktowane jako członek rodziny, no to no, musimy go tak samo pożegnać. Natomiast to już jest jakby konsekwencja pewnych błędów, tak? Czyli na przykład jeżeli ten pies był zupełnie jak mama, tata czy babcia i podobnie go pożegnamy, no to już niestety błąd jest utrwalony, ale no, trudno teraz powiedzieć, no słuchaj, a teraz wyrzucimy pieska, a wcześniej był najważniejszy na świecie. Więc tutaj ważna jest pewna konsekwencja emocjonalna dla dzieci na przykład, nie? Czyli jeżeli to zwierzę już miało takie znaczenie, to podobnie musi przebiegać pożegnanie, ponieważ no, gdzieś w emocjonalności dziecka to musi mieć ciąg dalszy. Najlepiej, jeżeli od początku potraktujemy to zwierzę właściwie, czyli jako zwierzę, i pożegnamy je po prostu na zasadzie szacunku do przyrody. Rzeczywiście jest w ten sposób, że te miejsca, cmentarze, tak, dla zwierząt są taką konsekwencją humanizowania tych zwierząt, nadawania im zbytniego znaczenia za życia. I wtedy rzeczywiście ciężko się odciąć w taki prosty sposób od tego, co robiliśmy wcześniej. I rzeczywiście to zwierzę zostaje pochowane jak człowiek, tak, jak dziecko. Właściciele noszą zabawki na ten grób, dbają o to, żeby były kwiaty, fundują pomnik. No bo to było jakby ich dziecko, prawda? Gdzieś w jakiś sposób. Czy bliski członek rodziny. Natomiast no, nie jest to naturalne, ponieważ człowiek nie może ze zwierzęciem nawiązać relacji takiej jak z drugim człowiekiem, takiej więzi. Ona jest zawsze obarczona tymi mechanizmami, czyli jeżeli jest zbyt bliska i ja zbyt uczłowieczę to zwierzę, to znaczy, że projektuję siebie i swoje potrzeby na nie, bo ono nie może powiedzieć, nie, nie, Zośka nie przesadza, jestem tylko psem. Daj mi spokój, nie będę chodził w ubrankach i nie będę spał z tobą w łóżku. Pies nie może nam tego powiedzieć. No bo nie może i w jakiś sposób to sprzyja tej projekcji, tak? Nie może nam pies zaprotestować i no, ułatwia te mechanizmy. Jeżeli człowiek sam o to nie zadba, żeby ta relacja była właściwa też dla potrzeb tego zwierzęcia, a nie tylko moich, no to niestety to skutkuje błędami później.
Co będzie z naszymi zwierzętami, czy domowymi, czy z innymi, czy spotkamy się z nimi w niebie? Kiedyś taką odpowiedź słyszałem, ojciec Jacek Sali i ktoś jeszcze mówił, że na pytanie dziecka, czy ja spotkam po śmierci mojego chomika, czy mojego pieska, czy kotka, możemy odpowiedzieć, jeżeli to jest potrzebne tobie do szczęścia, jeżeli byś bez tego pieska i kotka nie mógł być szczęśliwy, to Pan Bóg zrobi tak, żeby ten piesek i kotek był z tobą. Ale myślę, że to jest odpowiedź na poziom dziecka. Natomiast my dorośli wiemy, że największym szczęściem naszym jest sam Pan Bóg. No, jeżeli się zakochamy w człowieku, to jak to się mówi, nie widzimy poza nim świata. I chyba nikt nie przyniósłby na pierwszą randkę ze sobą chomika albo pieska, żeby przedstawić go narzeczonej albo dziewczynie, albo chłopakowi i powiedzieć, słuchaj, będzie zawsze z nami to zwierzątko, tylko oddajemy serce całkowicie drugiej osobie. Potem się to jeszcze może tam jakoś poukładać, dom i tak dalej. Ale tak samo jest z Panem Bogiem. Takie, myślę, pytania, czy mój pies będzie ze mną w niebie, one są dobre, bo każde pytanie można postawić i należy je postawić. Natomiast odpowiedź brzmi, nie wiemy. My na tej ziemi jesteśmy powołani do tego, żeby kochać wszystko, co daje nam Pan Bóg. Przede wszystkim Boga, ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Stworzenia, które Pan Bóg nam powierzył, żeby o nie dbać, żeby je kochać, ale oczywiście nie tak samo jak ludzi. Natomiast w momencie śmierci przecież wiemy, że to się wszystko rozgrywa już na innym poziomie. Już nawet o ludziach wtedy nie mogą nam pomóc za bardzo. Wtedy już przechodzimy na drugą stronę, jestem ja i Pan Bóg. Nikt nie myśli chyba w momencie śmierci o chomiku i o piesku. To jest najważniejsza decyzja w życiu. I to jest chyba też taka zapowiedź tego, o co chodzi po drugiej stronie.